nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Stworzyłeś nas na swoje podobieństwo i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. Ta, myślę, znana sentencja świętego Augustyna dobrze oddaje tło grzechu, którym chciałbym się dziś zająć. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Przed laty czytałem pewną książkę ojca Wojciecha Jędrzejewskiego, który analizował pewien rodzaj napięcia, jaki w nas występuje, między pragnieniem i spełnieniem. Jest to napięcie, które ma bardzo istotną rolę, ponieważ pokornie uczy nas oczekiwania. Przygotowuje na właściwe przyjęcie oraz poprzez opanowanie wstrzemięźliwości daje nam zdolność panowania i właściwego korzystania. Przede wszystkim zaś poszerza nam serce. Taki chyba nawet był tytuł książki, Pragnienie, które poszerza serce. Bóg zaszczepił w nas piękne, głębokie pragnienia rzeczy wielkich i szlachetnych. Rzeczy, które same w sobie są dobre, ale potrzebują właściwej realizacji. Bóg wzbudza w nas nieustannie dobre pragnienia. Zachęca nas właśnie do tych szlachetnych pragnień. Ale ostateczne zaspokojenie tych pragnień jest tylko w Nim, zgodnie właśnie ze słowami świętego Augustyna. Nigdzie indziej. Niestety, zły duch, jak zawsze w jego wypadku, duch kłamstwa, demon oszustwa, chce skierować realizację naszych pragnień na niewłaściwe tory. Człowiek, szukając zaspokojenia w niewłaściwym miejscu, zawsze ryzykuje pozorną sytość, a jednocześnie wzmaganie głodu, co może doprowadzić go do nieumiarkowania. Ta świadomość, że tylko Ojciec w niebie nasyci nas prawdziwie, powinna nam towarzyszyć jako przewodniczka podczas stanów pokusy nieumiarkowania w czymkolwiek. Jezus woła: kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Lub w innym miejscu: każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Tyle pewna zasada ogólna dotycząca dzisiejszego tematu, takie wprowadzenie, to uświadomienie sobie pewnych pragnień, napięć, które w nas są. Przejdźmy teraz do umiarkowania. Czym ono jest? Też nie za długo, bo to nie ma być jakiś akademicki wykład. Umiarkowanie to jedna z czterech cnót głównych. Najogólniej można powiedzieć, że łączy się z powstrzymywaniem od każdego szkodliwego nadmiaru. W ten sposób panuje nad nadużywaniem. Kiedyś pewien chemik, wykładowca akademicki, mój znajomy, tłumaczył mi, że właściwie nie ma takiej substancji, którą można by nazwać trucizną samą w sobie. Dlaczego? Bo wszystko zależy od proporcji, a zatem umiaru. Każda substancja, nawet najbardziej trująca wydawałoby się, podana w jakiejś minimalnej dawce, może mieć nawet właściwości lecznicze. Ale każda dobra jakaś substancja pożyteczna, podana w nadmiarze, może doprowadzić do zatrucia albo nawet śmierci organizmu. Umiarkowanie to zdolność do panowania nad naturalnymi pragnieniami człowieka. Chodzi o kontrolowane dążenie do fizycznych czy emocjonalnych przyjemności oraz dóbr materialnych. Święty Tomasz z Akwinu uczy, że umiarkowanie daje równowagę, bo wyznacza miarę we wszystkich sferach, gdzie działa instynkt. Umiarkowanie chroni nas nie tylko przed szkodliwym nadmiarem, ale także podszytym dobrymi intencjami przedobrzaniem. Zjawisko to jest nieszczęściem człowieka. Potrafi dokonać wielu spustoszeń w życiu. Jest przyczyną rodzinnych dramatów, ale także powstania wielu herezji w historii Kościoła. Sekty również dziś bazują na złej gorliwości i jakimś takim maksymalizmie. Kościół, tak to ujmijmy, jest rzecznikiem spokojnego umiaru. I chociaż owszem, jest w nim miejsce dla szaleńców bożych, zawsze z rezerwą przygląda się restrykcyjnemu radykalizmowi, kiedy na przykład ktoś wpada w perfekcjonizm albo zapędza się w naśladowanie cudzej świętości. Są jednak pewne potrzeby, nazwijmy je naturalnymi, które wymagają zaspokojenia bieżącego, można nawet rzec codziennego. I do nich należy jedzenie i picie. I tutaj wchodzimy już w zasadniczy temat dzisiejszego rozważania. Zaspokojenie tej potrzeby picia, jedzenia jest życiową koniecznością. To nie jest tylko jakaś zachcianka, to nie jest jakieś nieuporządkowane, nierozeznane pragnienie. To jest konieczność. Służy w naturalny sposób podtrzymaniu naszych funkcji życiowych. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o nasze ciało, dostarczenie mu odpowiedniej dawki pokarmu. Zaniedbanie tego byłoby grzechem. Ale z drugiej strony również grzechem jest przejadanie się, czyli nieumiarkowanie. Gdzie jest granica? Granicę wyznacza pewien zdrowy rozsądek. Trzeba zjeść tyle, żeby zaspokoić głód i nie pozwolić sobie na jakieś dalsze objadanie się. Umieć powiedzieć sobie dość, wystarczy. Ja wiem, że to jest niebezpieczne stwierdzenie, bo w ten sposób ta granica jest płynna, ale trudno wyznaczyć jakąś inną. Wielu ludzi niestety podczas jedzenia poddaje się pewnemu łakomstwu. Je na zasadzie sprawiania sobie już tylko przyjemności. I znowu, samo w sobie to nie musi być niczym złym, jednak czymś innym jest jedzenie, próba najedzenia siebie, a jednocześnie smakowania, kosztowania i czerpania z tego pewnego rodzaju przyjemności. A czym innym jest takie łapczywe, niekontrolowane objadanie się albo poszukiwanie tylko ciągle nowych doznań i nic więcej. I właściwie nawet nie chodzi już o to, żeby się najeść, tylko żeby nie wiem, nakarmić jakieś pragnienie poznawania ciągle to nowych smaków, ciągle wszystkiego nowego. To już zaczyna ocierać się o grzech nieumiarkowania. Myślę, że u podstaw takiego podejścia może być pewna filozofia, w której dzisiaj żyjemy, którą podsuwa nam świat. To mój przyjaciel kiedyś podczas kazania odpustowego w mojej parafii użył tego określenia, że świat podsuwa nam takie podwójne kłamstwo. Mówi tak, wszystko jest dla ludzi i wszystkiego należy spróbować. Wszystko jest dla ludzi i wszystkiego należy spróbować. Może być to niebezpieczna furtka, przez którą zły duch chce nas wprowadzić w nieumiarkowanie. Człowiek, który nie umie zapanować, nie ma w sobie cnoty umiarkowania, nie umie zapanować nad pewną pożądliwością jedzenia, dla samego jedzenia albo dla samej przyjemności jedzenia, a nie po to, żeby zaspokoić głód. Można powiedzieć, w pewnym momencie już wciska w siebie pewne pokarmy, mózg mu już tam wysyła sygnał, że brzuch jest pełen, a on dalej albo się opycha, bo jeszcze trochę, bo... No i zaczyna grzeszyć. Zaczyna się może od grzechu lekkiego, ale jak ktoś przesadza, to powinien wyznać to podczas spowiedzi, że się po prostu obżera. Gdzieś kiedyś usłyszałem taką ciekawostkę z historii, że w starożytności, kiedy urządzano wykwintne uczty, zapraszano ludzi z wyższych sfer, wiadomo, wszystko było dostępne, to niezbędnym wyposażeniem na takiej uczcie było piórko. Otóż, kiedy ktoś już objadł się tych wykwintnych potraw, nie był w stanie więcej zjeść, no to w pewnym momencie otwierał usta i podrażniał podniebienie piórkiem. Przepraszam teraz za ten opis, ale no, on coś nam tu też obrazuje w tym temacie. I po prostu chodziło o to, żeby zwymiotować ten pokarm, który spożył, opróżnić żołądek i być gotowym do dalszego jedzenia. Obrzydliwe. Absurdalne. Ale przede wszystkim niemoralne. Tu jest właśnie widoczne to nieumiarkowanie, ten grzech obżarstwa. Podstaw nieumiarkowania, nie tylko jedzenia i picia, chociaż tym się zajmujemy, ale czujemy, że to nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest tylko jakby takim modelowym przykładem w ogóle nieumiarkowania. U podstaw tego nieumiarkowania leży zwykle szukanie przyjemności za wszelką cenę. Jakiejś formy przyjemności. Ona jest postawiona na pierwszym miejscu. Ona się w tym momencie liczy. Wydaje się, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, sprawy związane z jedzeniem i piciem stają się takim bardzo ważnym zagadnieniem ludzkiego życia. Zobaczmy, jak reklamuje się pożywienie. Pokazuje się jako iluzję szczęścia. Zaspokojenie potrzeby jedzenia, tego czy tamtego, wypicia tego czy tamtego, łączy się z jakimś poczuciem szczęścia. Zjesz to, zjesz tamto, wypijesz taki napój, nawet nie musi być alkoholowy. Nagle będziesz szczęśliwy, radosny, spełniony. I bazuje się na tej podstawowej potrzebie człowieka, żeby... No, wystarczy. Nie chcę tutaj insynuować, jakie są motywy szefów tych różnych koncernów czy reklamodawców. Ale zobaczmy, że sztuczne potęgowanie tego pragnienia i jak je zaspokoić powoduje, że ludzie dzisiaj jedzą dużo, ale za dużo, gromadzą dużo pokarmów, przez co te pokarmy się marnują. To też się wpisuje w nieumiarkowane jedzenie i picie. Ludzie wpadają w stany chorobowe, otyłość, jakieś kłopoty, tam niestrawności to pół biedy, ale kłopoty jakieś takie już poważniejsze z układami pokarmowymi, z trawieniem. Badania w Stanach Zjednoczonych pokazują, że jest otyłość nawet u małych dzieci, już jest potwornym problemem. To jest nieumiarkowanie. To jest wszystko owoc nieumiarkowania. Człowiek wpada w pułapkę zmysłowości, a ta z kolei prowadzi go do takiego nienasycenia. I tutaj wracam do tej myśli, od której wyszedłem, że niespokojne będzie serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. To też ma powiązanie również z jedzeniem i z piciem. Zobaczmy, owszem, karmimy nasze ciało, ale u podstaw tego nieumiarkowanego jedzenia czy picia leży coś głębszego, jakaś potrzeba głębsza. Potrzeba szczęścia, radości, którą sprzedaje się za chwilę przyjemności. A to są dwie różne rzeczy. Przeżywać przyjemność, a przeżywać radość. Przyjemność jest czymś krótkotrwałym, jest możliwa szybko do zdobycia i przyjemność każdy może osiągnąć, a radość to jest coś innego. Radość to jest pewien owoc jakiegoś stylu życia, jakiejś pracy. Jest to owoc pielęgnowania pewnych cnót w swoim życiu. Przyjemność, o, to można by tak porównać, że przyjemność sama w sobie to jest jak taki szybki fast food. A radość to jest trochę tak jak taka wykwintna potrawa, na którą się czeka, która wymaga czasu, kunsztu, świeżych potraw, świeżych różnych składników do potrawy. W Księdze Koheleta jest takie stwierdzenie, że nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. Im więcej człowiek używa, tym więcej chce, a im więcej chce, tym większej doświadcza pustki i nienasycenia. Ludzie, którzy nie szukają w życiu niczego więcej niż tylko doraźnej przyjemności, zobaczmy, znajdują się w rozpaczliwej sytuacji. Jest przecież wyrazem rozpaczy to, gdy ktoś z nas nie ma większych aspiracji niż zaspokojenie potrzeb ciała albo rozładowanie jakiegoś popędu. Początkowo może taki człowiek nie zdaje sobie sprawy z własnego położenia i z własnej rozpaczy. Ale z każdym dniem coraz bardziej będzie mu doskwierać opanowujący go egoizm i zniewolenie. Warto nad tym pomyśleć. To pozornie niewinne nieumiarkowanie, pozornie w jedzeniu, które można nawet jakby pominąć, przymknąć oko, powiedzieć, że no przecież głodny jestem albo mam prawo do tego czy tamtego, może wypływać z dużo głębszego nieuporządkowania wewnętrznego. Nawet psychologia mówi, że nieraz to obżeranie się to jest jakiś rodzaj rekompensaty czegoś, nadmierne objadanie się. Wspomniałem, że owocem nieumiarkowanego jedzenia może być obżarstwo, otyłość, kłopoty zdrowotne. W nieumiarkowanym piciu to może być, jeśli to dotyczy alkoholu, alkoholizm. Ale na przykład, i to są uzależnienia przy alkoholizmie, bardzo trudne uzależnienia, z których tak łatwo się nie wychodzi. Ale zobaczmy, również to nieumiarkowanie może prowadzić do zatracenia zdolności odczuwania nawet przyjemności z tego, z czego się korzysta. Już mówię, o co mi chodzi. Może na konkretnym przykładzie. Jakiś tam czas temu, kilkanaście lat temu, dostałem w prezencie od kogoś takie czekoladki, chyba z Austrii na Boże Narodzenie. Przepyszne. Takie z karmelem, z orzechami. No, jak ja spróbowałem, to było naprawdę cudowny smak. I wiedząc, że tego nie mogę kupić w Polsce, wysypałem sobie do takiej salaterki, miseczki. Sobie stało na biurku, czy tam na stole. I od czasu do czasu, pijąc kawę tam raz na parę dni, to zjadłem. Rewelacja. Rewelacja. Szanowałem, wiedząc, że muszę jakby dozować sobie tę przyjemność, no właśnie przyjemność, no bo szybko się skończy i nie będzie. I rzeczywiście po jakimś czasie się skończyły czekoladki, no zapamiętałem ten smak, tę radość, która płynęła też z jedzenia. Kiedy przeszedłem na drugą parafię, idąc kiedyś na zakupy, spotkałem sklep z artykułami właśnie takimi z zagranicy i zobaczyłem na wystawie, że są te czekoladki. Nie namyślając się, wszedłem do sklepu i kupiłem 3 opakowania. Wróciłem do domu i wiedząc, że mam ich w zapasie, znowu wysypałem do salaterki i znowu sobie je jadłem. Tym razem jednak dałem się ponieść takiemu nieumiarkowaniu. To znaczy, jadłem je po kilka razy dziennie. Przy byle okazji, tak mi smakowały. Rzeczywiście dużo ich było, wiedziałem, gdzie są w sklepie, później sobie dokupiłem. Słuchajcie, po około miesiącu takiego dogadzania sobie, zbytniego, kompletnie niepotrzebnego, nagle stwierdziłem, że uciekł mi gdzieś smak tego. I to mnie trochę zmartwiło. Nawet bym powiedział, przeraziło. Nie, przesadziłem. Może miesiąc tego nie jadłem, tak? Może to wszystko w tydzień poszło, co też źle świadczy o mnie, bo jakby więcej musiałem zjeść i to nieumiarkowanie dało o sobie znać. W każdym razie postanowiłem na jakiś czas przestać je jeść. Nie kupowałem, nie jadłem. Mówię, nabiorę dystansu, odzwyczaję się, wróci smak. Nic z tego. Wierzcie mi, że dzisiaj ja już ich nie kupuję, nawet nie próbuję jeść. One straciły piękno swojego smaku. Nieumiarkowanie zniszczyło moją wrażliwość na ten smak, który te czekoladki ze sobą niosły. To jest cena też nieumiarkowania. Pół biedy, kiedy to dotyczy tylko smaku, ale kiedy to dotyczy dużo głębszych wartości. Czy warto ryzykować? Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu zawęża nasze pragnienia. Powoduje, że zawężają się nasze aspiracje. No i to, co powiedziałem chwilę wcześniej. To niestety jest bardzo krótka droga, żeby wpaść w jakiś rodzaj uzależnienia, a to może prowadzić do rozpaczy. Jak sobie z tym poradzić? Nie będę tu odkrywał Ameryki, nic nowego nie wymyślę, ale popatrzmy. Po pierwsze, trzeba zacząć stanowczo czuwać nad sobą. Zwykłe czuwanie, taki zdrowy rozsądek. Ale tutaj nie wystarczy sama chęć panowania nad sobą, czy też umartwianie się, chociaż to też, i za chwilę o tym powiem, czy też podejmowanie jakichś tam, nie wiem, akcji odchudzania, detoksykacji organizmu, czy coś, nie wiem, nie chcę wymyślać. Nie wystarczy też podjęcie abstynencji, która w wypadku choroby alkoholowej również jest konieczna. Trzeba wyeliminować najpierw źródło pokusy. A skoro u podstaw tego braku panowania nad sobą również w dziedzinie jedzenia i picia leży jakieś błędne patrzenie na życie, że te głębokie pragnienia, które we mnie są, szczęścia, radości, zaspokoją tak płytkie spełnienia, to najlepszą ochroną będzie tutaj oparta na naśladowaniu Jezusa zmiana podejścia do całego życia. Tutaj powtarza się to, co już mówiłem w poprzednich konferencjach. Powrót do Boga, zaufanie Mu, odkrycie radości z bycia z Nim. Jakby pozwolenie, żeby Pan Bóg oczyścił nasze pragnienia i zaspokoił nasze pragnienia. A więc zobaczcie, moi drodzy, że skuteczna ochrona przed grzesznym łakomstwem to będzie najpierw troska o zdrowie duchowe, czyli zaspokojenie głodu znacznie ważniejszego dla człowieka niż głód fizyczny. Gdy duch jest chory, wtedy cierpi także nasze ciało. W chorym ciele może być zdrowy duch. Ale tam, gdzie duch jest chory, ciało też nieuchronnie jest skazane na cierpienie. I tutaj zmierzamy do takiego też praktycznej wskazówki, jak sobie radzić z nieumiarkowaniem. Mianowicie z takiego rozumienia wypłynęła praktyka postu, post, wstrzemięźliwość. Tym właśnie, co powiedziałem przed chwilą, w odzyskaniu panowania nad sobą, w obronie przed karmieniem się tym, co szkodliwe fizycznie, w stawianiu sobie wymagań i dyscyplinie, dzięki której człowiek panuje nad sobą, jest sens postu. Post, wstrzemięźliwość. Bardzo niepopularne dzisiaj słowa, bo z praktyki duszpasterskiej wiem, jak wielu ludzi ma dzisiaj kłopot ze wstrzemięźliwością czy postem. Ile jest argumentów, żeby nie pościć, żeby powstrzymać się w piątek od pokarmu mięsnego. Już nawet nie będę ich przytaczał, ale pewnie sami przeżywaliśmy również takie stany pokusy. A post jest nam dany, żebyśmy poskromili nasze ciało i jego pożądliwości. Żebyśmy powiedzieli ciału, gdzie jest jego miejsce. Mamy opanować własne ciało, bo demon łakomstwa to demon, duch nieopanowania. I konkretnie, jak pościć, jak uczyć się wstrzemięźliwości? Masz jakąś zachciankę? Na przykład, nie wiem, lubisz dojadać tam, dogadzać sobie jakimiś słodkościami, to jest też, może być przejaw nieumiarkowania, dogadzanie sobie, bardzo częste, przy byle okazji. A, mam ochotę zjeść sobie tabliczkę czekolady, no to otwieram szafę, zjadam. Wiem, jak to jest z autopsji. Masz taką zachciankę? Odmów jej sobie, dla własnego dobra. Zachciało ci się pić? Wydaje ci się, że już nie wytrzymasz ani sekundy? Poczekaj 5 minut i wtedy się napij. Nie umrzesz. Zrób to jako ćwiczenie duchowe. Powiedz swojemu ciału, za 5 minut dostaniesz, ale teraz siedź cicho. Da się. Naprawdę da się. Burczy ci w brzuchu? No to powiedz mu, poczekaj, to ja decyduję, kiedy cię nakarmię. Może to się wydawać infantylne i zabawne, ale to są naprawdę poważne ćwiczenia duchowe. Zresztą w historii duchowości, w początkach Kościoła, brzuch był uważany za siedlisko demona. Dlaczego? Bo przez brzuch demon potrafi manipulować człowiekiem, potrafi terroryzować człowieka. A zatem warto tutaj poważnie traktować walkę z nieumiarkowaniem. Święty Ewagriusz z Pontu, ten, od którego właściwie zaczyna się to rozeznanie duchowe 7 grzechów głównych, chociaż on mówił o 8 duchach zła, mówi tak. Nie popadniesz w nieczystość, nie popadniesz w gniew i pychę, jeżeli najpierw nie popadniesz w grzech nieumiarkowania i łakomstwa. Jeszcze raz. Demon nieczystości, gniewu i pychy wchodzi przez bramę nieumiarkowania i łakomstwa. Zobaczmy. A wydaje się, że spośród 7 grzechów głównych, przynajmniej może się tak wydawać, grzech nieumiarkowania w jedzeniu i piciu jest taki najbardziej delikatny, znaczy najmniej szkodliwy. No, bo to przecież tam. Trzeba się najeść, trzeba się napić. A tymczasem Ewagriusz mówi, uwaga, pułapka. Jak ulegniesz nieumiarkowanemu jedzeniu i piciu, to pozostałe wady, pozostałe grzechy mają bardzo ułatwione zadanie, aby ciebie pokonać. Moi drodzy, wróćmy do takiego zdrowego podejścia. Uczmy się wstrzemięźliwości, postu. Mamy w każdy piątek okazję, aby powstrzymać się od mięsa. Oczywiście motywacją jest śmierć Chrystusa na krzyżu, miłość do Niego. Mamy przed sobą już niedługo, najpierw Adwent. Możemy podjąć pewne postanowienia, również w tej dziedzinie. Później jest Wielki Post. Korzystajmy z tego. Nie zwalniajmy się tak łatwo. Panujmy nad naszym ciałem. Nie pozwólmy, by ono nami rządziło. Dbajmy o nasze te potrzeby biologiczne, ale pamiętajmy, że dużo ważniejsze są te potrzeby duchowe. Nie pozwólmy, żeby dogadzanie swojemu ciału zniewoliło naszego ducha. I jeszcze na koniec jedna rzecz, mianowicie jako chrześcijanie warto byśmy wprowadzili modlitwę i przed, i po posiłku. Żebyśmy nauczyli się dziękczynienia za pokarm. To też będzie jakąś formą pomocy w walce z nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu. Ja pamiętam, do dzisiaj mam taki szacunek, że chleba nie wyrzucę. Mogę, jak uschnie czy zepsuje się, dać zwierzętom do zjedzenia, ale nie wyrzucę go do kosza. Kiedy kromka spadała na ziemię, to się ją całowało kiedyś. Do dzisiaj mam wyniesioną z domu praktykę czynienia znaku krzyża na nowo napoczynanym bochnie chleba. Warto wrócić do tego, ale przede wszystkim do modlitwy. Pomodlić się przed posiłkiem, pomodlić się po posiłku, żeby w tym, co jest zaspokajaniem niezbędnej potrzeby życiowej, był Pan Bóg, był naszym przewodnikiem, by czuwał, prowadził, uwrażliwiał, byśmy się nie przejadali, ale byśmy też pamiętali o tych, którym pokarmu brakuje.